Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj w przystanku Historia mam ogromną przyjemność gościć panią dyrektor Marzenę Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Cóż mogę powiedzieć? Dzięki pani dyrektor ostatnio miałem przyjemność zwiedzić dwukrotnie tak naprawdę archiwum, część archiwum, bo archiwum jest przepasne i ogromne. Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy wykonanej przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i pewnej konkretnej benedyktyńskiej pracy, którą wykonują wszyscy pracownicy podlegli pani dyrektor na ulicy Kłobuckiej. Ale elementem tej całej pracy, bardzo istotnym, bo też miałem przyjemność to wszystko, proszę Państwa, widzieć 6 grudnia, w Dzień Świętego Mikołaja był również Dzień Darczyńcy. Pani dyrektor, tutaj mam taką publikację z 2021 roku, która już wymaga, podejrzewam, poważnej aktualizacji dotyczącej Archiwum Pełnego Pamięci, ponieważ Instytut sobie zaskarbił na tyle sympatię u wielu osób i przede wszystkim zaufanie. Zaufanie jako instytucja, że przychodzą różne osoby i oddają swoje osobiste, często naprawdę robiące wrażenie pamiątki, dokumentacje, zdjęcia, ale także ostatnio był pan, który przekazał maszynę do pisania, która mu w okresie, kiedy był w opozycji antykomunistycznej, służyła do działalności wywrotowej. Bardzo dużo tego jest, pani dyrektor. Czym jest w ogóle Archiwum Pełne Pamięci? Przypomnijmy widzom.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Archiwum Pełne Pamięci to projekt, który uruchomiliśmy w maju 2017 roku. I narodził się on w odpowiedzi na otaczającą nas rzeczywistość. Coraz częściej docierały do nas sygnały o wyrzucaniu na śmietniki, o szukaniu przez dotychczasowych właścicieli miejsca, gdzie mogliby zdeponować zbiory archiwalne, które albo sami zbierali przez całe życie, wytwarzali, jak to w archiwistyce się mówi, albo czasem zupełnie przypadkiem wchodzili w ich posiadanie. I właściwie darczyńcy Instytutowi Pamięci Narodowej towarzyszyli od samego początku, bo pierwsze kolekcje zaczęły do naszych zbiorów trafiać już w 2001 roku. Ale właśnie ta okolica roku 2016, 15, 17 pokazała nam, że to zjawisko narasta, że coraz więcej materiałów archiwalnych, które do tej pory przechowywane były w domach Polaków, warto tutaj to podkreślić, w domach Polaków na całym świecie, potrzebują instytucjonalnego wsparcia. I dlatego stworzyliśmy projekt Archiwum Pełne Pamięci. Uruchomiliśmy dedykowany temu projektowi portal www.archiwumpamięci.pl, na którym można było znaleźć informacje, w jaki sposób się z Instytutem skontaktować, jakie materiały mogą zostać do nas przekazane, ale od razu też, kiedy uruchamialiśmy ten projekt, wiedzieliśmy, że chcemy opowiadać historię Polski i Polaków przez pryzmat indywidualnych losów, przez pryzmat tych historii, które poznamy dzięki podarowanym, dzięki przekazanym do Instytutu Pamięci Narodowej kolekcjom. Ten projekt dedykowany był pierwotnie wyłącznie osobom prywatnym, indywidualnym. Był adresowany do tych zbiorów, które są na strychach, w piwnicach, w szufladach, w różnych miejscach.
W bańkach po mleku nawet.
W bańkach po mleku, tak, są w bardzo różny sposób i w różnych miejscach przechowywane i też w różny sposób są odnajdywane, bo te zbiory, które mają swoich domowych kustoszy, które mają swoich domowych opiekunów, one są w miarę bezpieczne. Te domy, w których ta pasja gromadzenia, czy to fotografii, czy dokumentów po przodkach jest żywa i dba się w tych domach o to, żeby w kolejnych pokoleniach był ktoś, kto się tymi materiałami zajmie, one są bezpieczne i one mogą w tych domach pozostać. Chociaż oczywiście apelujemy też do takich osób, aby i tymi dokumentami się z nami podzieliły, ale to nie znaczy, że muszą nam oddawać oryginalne materiały. Wystarczy, że nam je wypożyczą. My je zdigitalizujemy. Jeżeli one tego wymagają, to zabezpieczymy je od strony konserwatorskiej. Pomożemy też ekspertom radami i nauczymy, jak stare dokumenty właściwie w domach przechowywać. To są czasem proste kwestie, ale tej wiedzy się po prostu nie ma. Czasem wystarczy, żeby wyjąć dokumenty z foliowej koszulki i włożyć je po prostu, zabezpieczyć w papierowej. Ale te dokumenty, tak jak powiedziałam, one są bezpieczne. Natomiast te materiały, które tracą tych opiekunów, tych domowych kustoszy, tych rodzinnych kustoszy, one wymagają działań ze strony państwa polskiego, działań ze strony instytucji archiwalnych, ponieważ zwłaszcza za granicą, aczkolwiek coraz częściej też takie historie poznajemy w Polsce, nowi właściciele mieszkań, domów, czasem na spacerze w lesie, czasem szukając czegoś, mamy wielu poszukiwaczy skarbów zakopanych pod ziemią, odnajdują dokumenty zakopane przez żołnierzy z okresu II wojny światowej, a nawet wcześniejszych. I kiedy te dokumenty trafiają do takich osób, no nie są to osoby, które mają potrzebę ich gromadzenia u siebie w domu, opiekowania się nimi, ale niewątpliwie te osoby, które się do nas zgłaszają, czy zgłaszają się do innych archiwów, czy placówek muzealnych, szukają miejsca dla tych materiałów archiwalnych. Wszystkie te osoby to są bardzo świadome osoby, ludzie świadomi tego, że materiały archiwalne tego typu nie mogą zostać zaprzepaszczone. I to jest ta cecha wspólna wszystkich naszych darczyńców. Niezależnie od tego, w jaki sposób wchodzą w posiadanie tych dokumentów, mają świadomość tego, że są to ważne materiały dla opisania i pokazania historii Polski. To nie chodzi wyłącznie o takie dokumenty, które związane są z pierwszoplanowymi postaciami z kart historii, z podręczników, z których uczy się młodzież w szkołach. To są historie osób, które wprzęgnięte, wplecione w ten wir historii, ich życie zostało, ale to ich historie pozwalają nam uzupełnić ten obraz z kart podręcznika. Kiedy, często używam tego przykładu, kiedy uczymy dzieci w szkole o Układzie Sikorski-Majski, o deportacjach sowieckich, ogromnych przecież mas ludzi, Trudno obecnie dziecku w szkole czy podstawowej, czy nawet w liceum zrozumieć, o czym mówimy. Ale kiedy poznają historię chociażby Basi, dziewczynki, która w momencie wybuchu wojny miała 9 lat i potem najpierw deportacja, pobyt na nieludzkiej ziemi, w łagrach, potem cała ta odysea, cały ten szlak z armią generała Andersa, kiedy mogą to poznać przez pryzmat jej historii, przez pamiętnik, który ona napisała w dużej mierze w czasie realnym, kiedy tego okrucieństwa doświadczała, no lepiej rozumieją tamtą historię. Rozumieją, że to nie jest tylko kwestia martwe zdanie na karcie podręcznika. Rozumieją, że te decyzje przekładały się na życie setek tysięcy, a nawet milionów ludzi na całym świecie. I po to jest ten projekt. Po to, aby z jednej strony zabezpieczyć te dokumenty, to dziedzictwo dokumentacyjne, audiowizualne po naszych przodkach, ale po to, żeby za jego pomocą, kiedy świadków tamtych wydarzeń zabraknie, żeby te dokumenty, te artefakty, te muzealia za nich mówiły o ich życiu.
Między innymi ta publikacja zbiera te wybrane, najciekawsze pamiątki, czy też różnego typu, nie tylko dokumenty, ale to są też grypsy. No, w ogóle cała spuścizna materialna jest już w tym albumie pokazana, ale są też takie rzeczy, które docierają, pani dyrektor, na bieżąco i które docierają na przykład z zagranicy. No, 6 grudnia podczas Dnia Darczyńcy były na przykład udostępnione do obejrzenia, do sfotografowania dla dziennikarzy, dla prasy dokumenty, które trafiły do Polski na przykład z RPA.
Tak, 1/4, około 25% wszystkich kolekcji, które do tej pory do nas trafiły, a tylko w wyniku projektu Archiwum Pełne Pamięci, zaufało nam, bo tak to odbieramy, i przekazało swoje dokumenty, 2241 darczyńców. I około 1/4 z tych darczyńców pochodzi spoza granic kraju. Właściwie otrzymaliśmy do tej pory dokumenty ze wszystkich kontynentów, czy pokazujące losy Polaków na wszystkich kontynentach. Z Afryki historia rodziców darczyńca to Jan Tumiel, i to jest historia jego rodziców. Bardzo podobna do tej, o której już mówiłam, ale całkiem inna, bo każdy człowiek jest inny. Historia Basi to też osoby, które z armią Andersa opuściły nieludzką ziemię, przeszły ten szlak, trafiły koniec końców do Afryki, do Rodezji Północnej, czyli dzisiejszej Zambii, a potem przenieśli się rodzice pana Jana do Republiki Południowej Afryki. I teraz w jakiś symboliczny sposób, ponieważ ani Franciszek, ani jego żona, ani jego dzieci nie wróciły do Polski, chociaż po polsku mówią. To też jest niezwykłe, że tam w dalekiej Afryce wychowani mówią po polsku. Pamiętają o tych swoich polskich korzeniach i to jest dla nich na tyle ważne, że tą historią chcą się podzielić. Specjalnie do Polski tutaj przyjechali i przekazali historię i opowiedzieli historię swoich rodziców i swojego życia. Całkiem niedawno był u nas pan Bartłomiej Moszoro. Jego rodzice z kolei po II wojnie światowej trafili do, jego tata trafił do Argentyny, ponieważ jego mama jest Argentynką. Pan Bartłomiej mówi przepięknie po polsku. Jego dzieci, nie wszystkie, ale syn wrócił do Polski, mieszka tutaj. Pan Bartłomiej nie tylko mówi po polsku, ale on pisze pięknie po polsku. To jest niesamowite, a urodził się i wychował w Argentynie. I ta historia jego rodziców, ale też przyjaciela ojca, który zmarł bezdzietnie. Wszystkie te materiały trafiły do nas, a w tej kolekcji filmy. Filmy wykonane przez tego wujka, tak nazywał go pan Bartłomiej. W czasie szkolenia był u generała Maczka, był jego żołnierzem i w trakcie szkoleń, a być może i też już w trakcie marszu, walk, nagrywał filmy, ponieważ miał taką pasję, miał kamerę i mógł to robić. Pracujemy teraz nad tymi materiałami, konserwujemy, digitalizujemy. To nie są łatwe procesy, bardzo czasochłonne, kosztochłonne, bo zakonserwowanie taśmy, rekonstrukcja to są bardzo duże pieniądze i tutaj na pewno nie sposób, aby osoby indywidualne, nie instytucje, były w stanie to we właściwy sposób zabezpieczyć. I takie historie opowiadamy w tej książce, aby każdy okruch historii został uratowany, bo ten tytuł najlepiej pokazuje to, co chcemy, aby poprzez ten projekt osiągnąć. Tu jest zaledwie 42 chyba, jeśli dobrze pamiętam, opowiedziane historie. I to są bardzo różne historie, opowiedziane z różnej perspektywy, albo poprzez historię tego, jak kolekcja do nas trafiła, albo poprzez historię osób. Czasem pokazujemy właśnie te prace konserwatorskie, digitalizacyjne. Staraliśmy się, aby to były różnorodne historie, pod wieloma względami, nie tylko ze względu na okres historyczny, którego dotykają, ale także właśnie tego, w jaki sposób z tymi kolekcjami pracujemy, albo jakie w wyniku tych kolekcji materiały do nas trafiają, bo tak jak już mówiłam, to nie są tylko dokumenty i nie tylko fotografie, ale często muzealia i archiwalia. Co więcej, ta książka ma swoją wersję dźwiękową, mówioną, tak bym to powiedziała, ponieważ na bazie tej publikacji przygotowaliśmy serię podcastów, które można znaleźć na platformie Spotify i dla tych, którzy wolą słuchać zamiast czytać, można po prostu tych historii na platformie Spotify poprzez Archiwum Pełne Pamięci, na profilu Archiwum Pełnego Pamięci wysłuchać. W tej chwili w odcinkach prezentujemy pamiętnik Basi, który też jest przygotowany w formie audiobooka. Bardzo zachęcam do tego, aby te historie tych niezwykłych ludzi poznawać w ten sposób.
Więc proszę Państwa, Archiwum Pełne Pamięci w wyszukiwarce i odeślę do strony, gdzie jest pełna dostępność tej publikacji. Z kolei dla tych, którzy lubią trzymać w dłoniach książkę czy na biurku, odsyłam albo do księgarni stacjonarnych. Książka jest ciągle do nabycia. Ukazała się na jesieni 2021 roku, ale wiem, że jeszcze jest. Ewentualnie można ją znaleźć przez stronę ipn.gov.pl.
Za chwilę też będzie ta książka dostępna w wersji anglojęzycznej, dlatego że coraz częściej nasi darczyńcy w trzecim, czwartym, a czasem nawet drugim pokoleniu nie mówią już po polsku. Nawet jeżeli mają polskie korzenie, może inaczej, nawet jeżeli mówią po polsku, są się w stanie porozumieć, to nie są w stanie już przeczytać historii nawet swoich rodziców po polsku. Dlatego postanowiliśmy tę książkę przetłumaczyć. Dlatego też portal archiwumpamięci.pl również jest dostępny w angielskiej wersji językowej, bo coraz częściej, nawet całkiem niedawno, historia z ubiegłego tygodnia, napisała do mnie maila pani z Wielkiej Brytanii, nazywa się Amy Węgrzyn i pisze do mnie po angielsku, mówi, że no nie zna języka polskiego, ale jest dumna z tego, że ma korzenie polskie. Chciałaby lepiej poznać historię swoich przodków, a znalazła w domu u swojej mamy, która jeszcze dzięki żyje i z którą będzie mogła o tym rozmawiać, całe pudełko dokumentów. Pyta nas, czy jesteśmy zainteresowani, ale pyta nas też, bo tak bardzo często jest, czy możemy jej uzupełnić historię, pomóc poznać historię jej rodziny i jej przodków.
Nie byłoby tego archiwum, raz jeszcze to muszę podkreślić, gdyby nie ciężka praca i pani dyrektor Marzeny Kruk i całego zespołu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, nie tylko tutaj przy ulicy Kłobuckiej w Warszawie, ale też w innych miejscach Polski, bo te rzeczy trafiają do wszystkich delegatur oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej.
Tak, warto to podkreślić, że nie trzeba tutaj do Warszawy przyjeżdżać, czy nie trzeba się bezpośrednio z Warszawą kontaktować, ponieważ na stronie projektu można znaleźć kontakty do wszystkich oddziałowych archiwów i delegatur. W każdej jednostce jest archiwista, który jest dedykowany do tego projektu i się tym zajmuje. Kilka oddziałów naprawdę ma niesamowite osiągnięcia, ale w każdym zakątku Polski, wszędzie tam, gdzie jest Instytut Pamięci Narodowej, są specjaliści, są archiwiści, którzy dedykowani są do zajmowania się tym projektem.
Dzięki Dniu Darczyńcy, pod czujnym okiem pani dyrektor i nie tylko, tak jak na początku wspominałem, miałem przyjemność obejrzenia różnych zakamarków i całego procesu w ogóle obiegu dokumentów, które trafiają do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. I to jest naprawdę, proszę Państwa, mała fabryka. Pani dyrektor zarządza małą fabryką. To jest chyba najbardziej żyjące archiwum, jakie widziałem, gdzie cały czas praca wre, mimo prawie 25 lat od momentu, jak powstało Instytut Pamięci Narodowej, to jest ciągle jest, jak widziałem, coś do zrobienia. Ale no właśnie, prześledźmy tą drogę, pani dyrektor, bo ja dzięki sprawnej pracy archiwum mogę bardzo szybko w tej chwili uzyskać dokumenty wielu dziennikarzy, historyków. To wszystko profesjonalnie już często w wersji PDF do nas dociera. No ale nim te dokumenty do nas docierają, to one przechodzą ogromną drogę, bo ta wycieczka, która była w Dniu Świętego Mikołaja, bardzo dla mnie interesująca poznawczo, no pokazuje, że ten proces od w ogóle trafienia na półkę do momentu, kiedy my, odbiorcy w czytelni, możemy bądź już online odebrać dokumenty, to jest ogromna droga, to jest praca bardzo wielu ludzi, bardzo wielu też specjalistów, bo cały dział konserwacji robi ogromne wrażenie, zaraz do tego przejdę. No i ten fakt, że jak się staje pomiędzy półkami, gdzie są dokumenty na przykład wytworzone, akurat teraz miałem tego rodzaju okazję, przyjemność, żeby zobaczyć dokumenty wytworzone przez wojskówkę, przez informację wojskową i 4 regały na przykład ogromnej ilości dokumentów już przełożonych do tych teczek specjalnie zasadowych, tak? Dobrze, nie mylę.
Bezkwasowych.
Bezkwasowych, tak. Bezkwasowych robi ogromne wrażenie i zawsze mam takie wrażenie też w takich sytuacjach, że trochę historycy są saboterystami, że tego nie badają, bo jest tyle rzeczy do opisania, a ciągle nie można tego efektu końcowego się doczekać, ale z drugiej strony ten efekt końcowy też jest, bo w jednej z pracowni konkretnie reprografii zrozumiałem część procesu, jak powstawała na przykład książka Czas Bestii. Ale dobrze, przejdźmy znowu do tego początku. Dokumenty, jak rozumiem, w różny sposób i w różnym stanie, nawet z tych archiwów państwowych, czy służb wojskowych, czy cywilnych, trafiały. I to nie jest tak, że ten dokument układa się na półkę, nadaje sygnaturę, cześć, koniec pracy i sprawa załatwiona.
Zdecydowanie nie. Proces opracowania, w ogóle za chwilę obchodzimy 25. rocznicę uchwalenia ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wprawdzie praca czy tworzenie Instytutu rozpoczęło się w połowie, w czerwcu 2000 roku, kiedy profesor Leon Kieres został wybrany przez parlament na szefa, pierwszego szefa Instytutu Pamięci Narodowej, ale 25 lat od uchwalenia ustawy mija za dni kilka. Kiedy Leon Kieres objął funkcję prezesa, ruszyło przede wszystkim gromadzenie. Gromadzenie dokumentów, które były i są wskazane w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. I może to pana redaktora i państwa zdziwić, ale nadal proces gromadzenia trwa. I nie mówię tu o dobrowolnych darczyńcach, osobach indywidualnych, ale nadal w jednostkach, które były zobowiązane, to taka ciekawostka, ustawodawca dał 60 dni na przekazanie tych materiałów do Instytutu Pamięci Narodowej, nadal odnajdywane są dokumenty. Właściwie chyba lepszym terminem powinno być nadal odnajdywane są przez pracowników Instytutu, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty, które powinny trafić do naszego zasobu w te rzeczone 60 dni. Oczywiście w tej chwili to nie jest główne nasze zajęcie, ale nadal takie przeglądy trwają. Zresztą za każdym razem cieszymy się, jeżeli policja czy służba więzienna odzywa się do nas i mówi, że coś znalazła. Wolimy taki scenariusz i żebyśmy przyjechali i sprawdzili, czy to nie powinno być w naszym zasobie. Wolimy ten scenariusz niż to, że wiedzą, że takie dokumenty mają, ale nas o tym nie informują, więc za to też im dziękuję. Pierwsze lata, tak jak powiedziałam, to był przede wszystkim okres gromadzenia materiałów archiwalnych, ogromne tempo, bardzo skomplikowany proces i myślę, że moglibyśmy oddzielny program zrobić o samym przejmowaniu tych materiałów. Przypomnę tylko, że spora część dokumentów, która przyjeżdżała ze służb podległych ministrowi obrony narodowej oraz na początku Urzędu Ochrony Państwa, a potem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, to były dokumenty w zdecydowanej większości niejawne, więc ich pakowanie, przewożenie, rozpakowywanie musiało się odbywać w rygorze ochrony informacji niejawnych. To bardzo komplikowało i wydłużało ten proces. No ale Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej od początku był placówką nietypową, jeśli chodzi o archiwa, bo zwykle jest tak, że kiedy do archiwum trafia jakiś zespół, to najpierw on jest opracowywany, porządkowany, opracowywany, układany, zabezpieczany, opisywany, a potem na końcu udostępniany. W Instytucie nigdy tak nie było. I myślę, że dlatego też możemy się takimi
spektakularnymi... etapy na bieżąco trwają.
Wszystko musi się dziać równolegle. Dostajemy dokumenty, tak było w latach 2000 pierwszych. Dostawaliśmy dokumenty, ale jednocześnie przyjmowaliśmy wnioski od osób pokrzywdzonych, od ofiar systemu komunistycznego w Polsce, od ich rodzin. Ci ludzie czekali latami, żeby zapoznać się z tymi materiałami archiwalnymi. Więc nie moglibyśmy im powiedzieć, to teraz jeszcze poczekajcie kilka lat, my to wszystko ułożymy, a potem wam udostępnimy. Nie. Musieliśmy natychmiast w tych zbiorach szukać dokumentów, które były dla tym powinniśmy tym osobom udostępnić. To też nie były łatwe zadania, ale to robiliśmy. I to ta świadomość, że tam czekają ludzie, którzy nie tylko, że chcą, ale im się należy ten dostęp do tych materiałów. Oni mają prawo poznać treść tych dokumentów. I to, co mamy zapisane w ustawie, że zapewnienie dostępu do materiałów jest jednym z elementów zadośćuczynienia ofiarom i ich rodzinom, że to też jest nasza misja, zachowanie pamięci o ofiarach i stratach, jakie naród polski poniósł, to zawsze nas motywowało do tego, żeby bardzo szybko, ale też na wysokim poziomie te materiały opracowywać. I tak jest do tej pory. Dlatego tyle energii włożyliśmy w to, aby stać się archiwum nowoczesnym. W tej chwili, jeżeli ktoś potrafi korzystać i może korzystać z udogodnień pozwalających złożyć wniosek online, nie musi się zjawiać, z jednym małym wyjątkiem, bo tu nas ustawa ogranicza, ale mam nadzieję, że parlament w przyszłości i to zmieni i uprości ofiarom i im, ich rodzinom składanie wniosku. Zbudowaliśmy narzędzie, które pozwala nam zarządzać archiwum sprawnie, ale też pozwala nam szybko efekty naszej pracy udostępniać, ponieważ zanim ten PDF, o którym pan redaktor mówił, trafi na skrzynkę, bo teraz już tak jest, pod linkiem można, klikając w link w domu na swoim komputerze, zobaczyć kopię tych materiałów. Zanim on ma taką postać, to są tygodnie benedyktyńskiej pracy archiwistów. To jest kwestia właśnie opracowywania tych materiałów, opisywania tych materiałów. Spisy zdawczo-odbiorcze, na podstawie których trafiały do nas archiwalia, nie zawierały prawie żadnej treści, żadnej głębi informacyjnej. Kiedy większość tych materiałów była niejawna, to właściwie nawet do spisów zdawczo-odbiorczych nikt poza osobami z certyfikatami bezpieczeństwa, z poświadczeniami bezpieczeństwa nie mógł mieć do nich dostępu. Kolejny okres, prezesura Janusza Kurtyki, świętej pamięci, i szefowanie archiwum przez również świętej pamięci Zbigniewa Nawrockiego. To jest takie otwarcie na oścież okien do archiwum i uwolnienie tych materiałów. Decyzja prezesa Kurtyki o tym, żeby kartoteki ogólnoinformacyjne, dzienniki rejestracyjne, proszę sobie wyobrazić, że tego rodzaju materiały, czyli to, co jest właściwie taką podstawą naszej pracy, podstawą pracy dla każdego archiwisty i naukowca, one były w zbiorze zastrzeżonym. I to dopiero decyzja Janusza Kurtyki uwolniła te materiały, więc mogliśmy ruszyć z pracami i z opisywaniem w pełni tego zasobu. Zaczęliśmy najpierw tworzyć takie bazy wyspy, każdy w swoim oddziale, na prostych narzędziach. Potem decyzja o tym, żeby stworzyć jedną bazę danych opisującą zasób, aż w końcu w 2012 roku uruchomienie projektu Cyfrowe Archiwum, który tak pięknie się rozwinął, a w tej chwili mamy też na mocy decyzji parlamentu mamy inwentarz archiwalny, który jest dostępny w sieci, z którego można korzystać. Ale wracając jeszcze do tego opracowania, wiele materiałów archiwalnych wymaga takich zabiegów Konserwatorskich.
Widziałem to, pani dyrektor. Widziałem, byłem w pracowni konserwacji archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, proszę państwa, i miałem takie pierwsze uczucie, jak tam weszliśmy, że jestem jak w sali tak naprawdę chirurgicznej, gdzie odbywają się operacje, gigantyczne stoły, lampy. I cierpliwie, z jakąś benedyktyńską cierpliwością i pokorą, ja tego naprawdę pełen szacunek dla pań tam pracujących, konserwacja tych dokumentów, sklejanie, uzupełnianie, znaczy uzupełnianie braków, no nie uzupełnianie dokumentów co do treści, tylko co do różnych braków, co do różnych uszkodzeń. Niesamowita praca, naprawdę niesamowita praca. Zawsze mam szacunek dla ludzi, którzy potrafią być na tyle cierpliwi, żeby dzień w dzień pewne rzeczy milimetr, czasami naprawdę milimetr po milimetrze posuwać do przodu.
Tak, opowiedzenie tej pracy, zwłaszcza w pracowni konserwacji, ale
ja
też...
Mam nadzieję, że niedługo uda się to pokazać, że zrobimy reportaż po prostu uczciwy.
Bardzo się z tego cieszę. Na naszych stronach można znaleźć takie króciutkie filmiki, które pokazują niektóre procesy konserwatorskie, niektóre zabiegi konserwatorskie, którym dokumenty są poddawane. Każdy dokument wymaga innych zabiegów. Oczywiście są takie, które nie wymagają pracy konserwatora, ale wymagają takich prostych prac reparacyjnych. I wtedy archiwiści przeszkoleni przez nasze konserwatorki sami mogą te prace wykonywać. Proste prasowania, podklejania, tam gdzie nie trzeba uzupełniać. No, tam gdzie nie są potrzebne te skomplikowane prace. Prace konserwatorskie najczęściej są bardzo czasochłonne i rzeczywiście wymagają poza wiedzą, przygotowaniem konserwatorów, wymagają też cierpliwości, czasu, ale i środków finansowych, ponieważ to są drogie zabiegi. Mamy też komorę fumigacyjną, która pozwala nam dokumenty odgrzybiać, oczyszczać, tak żeby one były, bo to jest z jednej strony mogą być to, co znajdujemy na dokumencie, może być niebezpieczne dla dokumentu i może prowadzić do degradacji samego dokumentu, ale czasem jest tak, że te żyjątka na dokumencie w żaden sposób nie zagrażają papierowi, ale zagrażają człowiekowi. Są dla niego niebezpieczne, więc nie możemy pozwolić na to, aby nasi pracownicy byli narażeni na jakieś niebezpieczeństwo i utratę zdrowia. Te wszystkie prace przy opisie na przykład fotografii, przy digitalizacji fotografii, to są godziny skanowania, ale też opisywania, wpatrywania się w te zdjęcia i rozpoznawania elementów i szczegółów.
Miałem tego rodzaju też przyjemność, jak byliśmy rzeczywiście w pracowni reprografii, gdzie widać te nakłady środków i dbałość o sprzęt, niesamowite skanery do dokumentów tak papierowych, jak i zdjęciowych, jak i mikrofilmów. Widziałem tę pracę też z bliska i miałem też okazję, przyjemność rozmawiać z panem, który właśnie digitalizuje stykówki z okresu II wojny światowej. Proszę państwa, jaki rodzaj znawstwa. Mieliśmy tutaj przyjemność rozmawiać z panem dyrektorem Adamem Pleskaczyńskim, który zrobił książkę Czas Bestii. Gro zdjęć, które tam jest, bo nie tylko to są z archiwum, ale gro zdjęć, które tam jest z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, prawda? I ja rozmawiałem z panem, który zajmuje się skanowaniem i na podstawie czasami bardzo prostych elementów, na zdjęciach czarno-białych gdzieś z tła, naprawdę z trzeciego planu, był w stanie określić porę roku, miejsce, gdzie to się odbywa w kraju, także po na przykład pewnym typie sklejania cegieł wiedział, czy to jest Śląsk, czy to jest inny rejon kraju. To jest tego typu już po prostu znawstwo pracownika, który niby z pozoru zajmuje się tylko skanowaniem owych stykówek, rozpoznawaniem mundurów, jak zmieniały się w okresie II wojny światowej same mundury niemieckie. Ja usłyszałem wykład od tego pana, więc tak samo szapoba i po prostu wielki szacunek dla wykonywanej pracy.
To się tylko tak wydaje, że to jest prosta czynność powtarzalna, którą każdy może wykonywać, ale tak jak pan redaktor powiedział, to jest tylko element pracy tych ludzi, ponieważ oni oczywiście digitalizują te materiały, ale też je opisują. rozeznają, są w stanie opisać te zdjęcia i te materiały. Dlatego też przygotowaliśmy przed kilku laty inwentarz fotografii odziedziczonych po byłej komisji, czyli tych wytworzonych w okresie II wojny światowej. My mamy w swoich zbiorach, tak szacujemy, 38,9 milionów fotografii, więc ogromna, ogromna praca przed nami, ale też mikrofisze, mikrofilmy, które odziedziczyliśmy, które zostały przekazane przez służby, one są często w bardzo złej jakości wykonane, a są jedynym. To jest już nie ma papieru, jest tylko ten mikrofilm albo mikrofisza. I samo wrzucenie na skaner i zdigitalizowanie tego, to czasem to są sekundy, naprawdę, ponieważ te skanery są bardzo szybkie, robią to w bezpieczny sposób. Skanowanie to jest kilka sekund, a potem to są godziny poprawiania jakości tych skanów po to, aby historycy, dziennikarze, ale też osoby, których te dokumenty, przede wszystkim osoby, których te dokumenty dotyczą, mogły przeczytać, co tam jest napisane. To są godziny pracy czasem nad jedną, kilkunastu stronami. Ale mając w świadomości, po co to robimy, to nigdy nas nie nuży, może inaczej, nuży, ale następnego dnia zaczynamy od nowa.
To jest generalnie wielka mądrość instytucjonalna. To się właśnie wykuwa w praktyce i doświadczeniu. Tego się nie da nauczyć. Oczywiście na studiach jest archiwistyka, można sobie wybrać taką specjalizację, ale to wszystko w praktyce się odbywa.
Ale w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej pracują nie tylko archiwiści, już o konserwatorach.
Są poloniści.
Tak, ale są osoby po informatyce, mamy grafików, mamy nauczycieli różnych specjalizacji, historyków oczywiście i archiwistów jest najwięcej. Ale w pracy w archiwum, zwłaszcza Archiwum Instytutu, potrzebujemy przede wszystkim ludzi z otwartym umysłem, którzy chcą się uczyć i którzy mają pasję. Mają pasję, chcą poznawać historię i rozumieją, po co ta praca jest wykonywana. Bo Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej to też cały duży dział związany z udostępnianiem i z realizacją innych ustaw. Też bardzo ważne. Ustawy o orderach i odznaczeniach, w szczególności o odznaczeniu Krzyża Wolności i Solidarności. Ustawy o działaczach opozycji. Bierzemy udział w procesie przyznawania tych statusów. Status oczywiście nadaje szef Urzędu do Spraw Kombatantów, ale u nas są robione kwerendy, wydawane decyzje w tym zakresie. I takich przykładów mogłabym mnożyć, ponieważ wiele jest jeszcze pracy w tym obszarze do wykonania.
No i też Instytut wypuszcza wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie, że pozdrowię i wspomnę wielkiego specjalistę od aparatu represji PRL-owskiego i służb specjalnych, doktora Witolda Bagińskiego.
Tak, Witek jest bardzo dobrym przykładem, ponieważ on w tej chwili pracuje nadal w archiwum, z czego ogromnie się cieszymy, ale zaczynał pracę w udostępnianiu, jeśli się nie mylę. Więc on te wszystkie procesy doskonale zna i myślę, że to też rozeznał doskonale zasób i to też mu teraz w pracy naukowej, no wybitne książki i pracę przygotowuje, pomaga.
Oczywiście, Witkowi, jak się czasami pokazuje jakiś dokument, to na podstawie samej kolorystyki papieru, układu pieczątek, podpisów jest w stanie powiedzieć, kto, kiedy, w jakich latach wytworzył. To jest ten rodzaj już znawstwa.
Tak, ale wydaje mi się, że akurat Witek nie jest jedyną osobą, natomiast jest jedną z tych osób, które prawie przez każde działania, które mają miejsce w archiwum, miał do czynienia. Zajmował się odtajnianiem, opracowywaniem, udostępnianiem, przyjmowaniem wniosków. To uczy, myślę, i daje znajomość i zasobu, ale też pomaga lepiej rozumieć to, co w tych dokumentach jest.
Jest tego żywym dowodem, ale jest taka strona, pani dyrektor, inwentarz.ipn.gov.pl, która kiedyś miała swoją premierę i był rzeczywiście taki okres, ja w zasadzie do dzisiaj przynajmniej raz w tygodniu, gdybym taką średnią miał wyliczyć, to przynajmniej raz w tygodniu zaglądam do inwentarza. Był okres, że kilka razy dziennie. Powiedzmy w ogóle, jaka była idea powstania tej strony, w ogóle jakiego rodzaju materiały tam się znajdują. Oczywiście więcej tych materiałów, żeby sprawdzić, co jest, jaka jest sygnatura, jest w czytelni. Najlepiej korzystać z tego czytelnianego zbioru elektronicznego, ale to też skraca pracę. I czemu to służyło? Po co powstał inwentarz? Strona inwentarz.ipn.gov.pl.
Inwentarz archiwalny został wpisany do ustawy o instytucie, obowiązek przygotowania inwentarza archiwalnego został wpisany do ustawy nowelizującej tę pierwotną ustawę w 2010 roku. Tak, w 2010 roku i w zasadzie polecono wykonanie tego zadania w nierealnym, niemożliwym terminie 2 lat. W ustawę też wpisano, że tryb publikacji i to, jak będzie wyglądał inwentarz archiwalny, określi Rada Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ wtedy funkcjonowała Rada Instytutu Pamięci Narodowej. I na tej podstawie zaczęliśmy pracę i przygotowania do publikacji inwentarza. Kiedy zadecydowano, że inwentarz będzie miał formę bazy umieszczonej w internecie, dostępnej online. Pierwotnie zdecydowano, podzielono zasób archiwalny Instytutu na materiały o charakterze osobowym i materiały o charakterze nieosobowym. To z archiwistyką nie ma nic wspólnego i budziło ogromny sprzeciw i emocje w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, ale takie były rekomendacje Rady. I w taki sposób pierwotnie ten inwentarz był publikowany. Teraz po kolejnych zmianach w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej sprzed kilku lat te dane, które możemy znaleźć w internecie, w lepszy sposób oddają charakter przechowywanych dokumentów i wskazują, jakiej osoby lub grupy osób dotyczą. Rzeczywiście w inwentarzu archiwalnym w tej chwili mamy około 2,5 miliona rekordów, czyli około 2,5 miliona jednostek archiwalnych opisanych i dostępnych online. Gdy tymczasem w cyfrowym archiwum jest ponad 17 milionów jednostek archiwalnych opisanych na poziomie tytułu jednostki archiwalnej. Ale zmiany, które w tej chwili przygotowaliśmy i dosłownie za kilka dni inwentarz archiwalny nie tylko zmieni się wizualnie, ale także wprowadzone zostały nowe funkcjonalności, które ułatwią osobom przeprowadzającym kwerendy. Myślę, że pan redaktor, który tak często korzystał z korzysta z inwentarza
archiwalnego. Zwłaszcza w pandemii.
Tak, to z pewnością pewną zmorą, bo dla mnie osobiście również, było to, że jak znajdowałam materiał, który chciałabym potem wpisać na wniosek, sygnaturę, no to miałam dwa wyjścia, albo kopiowania tytułu i zapisywania w dokumencie obok na komputerze, albo zapisywania sobie sygnatury na karteczce. A potem tę karteczkę na przykład ktoś gubi i zaczynamy historię od nowa. Więc teraz już będzie można kliknąć, zapisz i będzie się zapisywała, wynik kwerendy będzie się zapisywał, a na końcu będzie można go sobie zapisać na pulpicie, pobrać, wydrukować. To takie jedno z ułatwień.
Super, bardzo fajny pomysł.
Też zmieniliśmy sposób, w jaki będziemy zasilać inwentarz archiwalny, ponieważ do tej pory to było tak, że nie rzadziej niż 2 razy w roku robiliśmy taką tak zwaną transzę, przekazując urobek pracy archiwistów w danych miesiącach w związku z opisem kolejnych materiałów archiwalnych. Teraz te rekordy będą się dodawały w czasie rzeczywistym. Po zatwierdzeniu przez przełożonego, po kliknięciu przekaż do inwentarza, dzisiaj zrobiony opis, dzisiaj, nie później niż w ciągu 24 godzin pojawi się na stronie internetowej. Jeszcze kilka innych zmian, ważne też, bo coraz więcej mamy użytkowników obcojęzycznych. Przygotowaliśmy wersję strony po angielsku. Oczywiście tytuły zostają ten wkład merytoryczny jest po polsku, bo tego nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć, ale cała reszta strony, która ułatwi poruszanie się cudzoziemcom, będzie też w wersji angielskiej.
Ja powiem, dlaczego to jest ważne, bo komuś się może wydawać jakiś inwentarz, takie tam jakieś historie dla archiwistów, historyków. Nie. Ja pamiętam jeszcze, jak korzystaliśmy my, dziennikarze z krążącej, też wrodzącej się tak naprawdę sieci wtedy dopiero internetowej, listę Wittgensteina. I na podstawie zapisów z listy Wittgensteina próbowaliśmy odgadywać, kto miał jakie przyporządkowanie jako osobowe źródło informacji dla SB, dla Departamentu Pierwszego, Drugiego, wszystko jedno. To się tak zaczynało, a w tej chwili ja klikając, proszę Państwa, na tą stronę, sprawdzam na przykład osobowe źródło informacji, potencjalne TW, ale mi od razu wyskakuje cały opis osoby, której to dotyczy, jeżeli jest umieszczony, bo oczywiście najbardziej znane nazwiska z reguły są, sygnatura, kto wytworzył ten dokument, czy komenda, nie wiem, Wojewódzka Milicji we Wrocławiu, czy w Szczecinie, to wszystko jedno. Znaczy nie wszystko jedno, takie uszczegółowienie i ja już po prostu wiem, czego mam szukać, gdzie mam szukać, jak mam szukać.
Przede wszystkim jest pełen tytuł jednostki archiwalnej. Tak. Jeżeli to są materiały o charakterze operacyjnym, to wiemy, jakiego rodzaju to są materiały. Oczywiście wśród...
Często opis tomów, ilość kart, tak, też jest to
wszystko
opisane.
Tego typu, wszystkie tego... Szczegółowo, co powinno być prezentowane w inwentarzu archiwalnym, również zawarte jest w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Ale najważniejsze jest to, bo w pierwotnej wersji inwentarza w pierwszej kolejności oczywiście przekazywane do inwentarza były te materiały archiwalne, które miały charakter nieosobowy, czyli nie były związane z ludźmi. W tytule nie pojawiał się człowiek, nie pojawiało się nazwisko, a przecież oczywiście to są bardzo ważne materiały i należy je udostępniać i należy je opracowywać, ale gro materiałów, które są w naszych zbiorach archiwalnych, dotyczą osób i gdyby publikować je w pierwotnej wersji, tak jak miało to wyglądać, to pojawiałoby się tylko imię i nazwisko. I nie byłoby wskazania, jakiego rodzaju są to materiały archiwalne. I to nie jest żadna informacja dla osób, które chcą zapoznać się z materiałami archiwalnymi. Zgodnie z zasadami archiwistyki w tytule jednostki musi być określony rodzaj materiałów i to, kogo te materiały archiwalne dotyczą. Ale podajemy też datę skrajną dokumentu, podajemy wytwórcę, podajemy dawną sygnaturę. Wszystkie te informacje się na stronie inwentarza publikują, ale oczywiście to, co jest dostępne we wszystkich czytelniach, we wszystkich oddziałach i delegaturach Instytutu Pamięci Narodowej w ramach bazy cyfrowe archiwum, jest to dużo szersza baza, ponieważ publikując te kolejne opisy w sieci, no musimy już sięgnąć do każdej jednostki i mieć 100% pewność, że tytuł odpowiada zawartości teczki. Więc ten proces wymaga czasu.
Ja się bardzo cieszę. To jest jeszcze większe ułatwienie chociażby dla dziennikarzy. I na koniec, pani dyrektor, historia o tych, którzy przychodzą. No bo to są tak, dziennikarze, to są badacze. Ja znam sam osoby, które są sceptyczne do Instytutu jako takiego, z przyczyn ideologicznych, przeróżnych, rodzinnych, to są przeróżne historie, każda historia jest inna, ale nawet te osoby już przez te lata także jakości funkcjonowania archiwum, także jakości udostępniania zbiorów, dzisiaj wiedzą, że nie są w stanie napisać poważnego tekstu. Już nie mówię o poważnej biografii, poważnej książce, a nawet mniej poważnej, no bo powiedzmy jakiejś postaci, która nie była, nie wiem, politykiem, osobą z podziemia, żeby nie pójść do Instytutu, przyjrzeć się, sprawdzić. Znam multum takich historii, które mógłbym wymieniać. Między innymi tutaj też goszczono na przykład Jarek Molenda, osób, które pod wpływem zapoznawania się z dokumentami dotyczące jakiejś osoby, jakiejś sprawy, zmieniał mi się bieg książki, sposób w ogóle opisywania, widzenia tej postaci, nie zawsze do końca też negatywnie, bo często to były takie informacje trochę z tła uzupełniające głębię psychologiczną tej postaci. Bo to są wszystko w ogóle bardzo ciekawe sprawy dla zainteresowanych. Dużo udostępnień jako takich dokumentów jest?
Tak, zainteresowanie.
Tak się czasami wydaje, przepraszam, jeszcze wchodzę w słowo, że to jest takie archiwum właśnie jakichś tam świrów, badaczy, którzy przychodzą, coś tam grzebią w tej, jak to się mówiło, esbeckiej przeszłości, jak to jedna z gazet pisała, a to tak nie jest. To tak nie jest, bo nawet znam pisma tak zwane lifestyle'owe, gdzie dziennikarki idą i sprawdzają, a nuż o jakiejś bohaterce z lat 70., 80. zdarza się czasami nawet pieprzna czasami historia.
Warsztat historyka, ale i dziennikarza wymaga tego, aby docierać do wszystkich dostępnych źródeł. I jeżeli ktoś pomija archiwum jakiekolwiek, ale tu jesteśmy przy Instytucie Pamięci Narodowej, tylko dlatego, że właściwie z przyczyn, nie wiem, emocjonalnych, ideologicznych, to ten jego warsztat jednak pozostawia dużo do życzenia. Mamy wiele zapytań, wiele wniosków. To się oczywiście różnie kształtuje, jeżeli chodzi o konkretne lata i też typy zapytań, bo warto o tym powiedzieć, że no jednak tych rodzajów wniosków, które można złożyć do Instytutu i uzyskać dostęp do różnych grup dokumentów, kilka jest, ale rocznie tych zapytań mamy między 80 tysięcy a 135 tysięcy. To zależy od roku. Gros tych wniosków to są dziennikarze, to są badacze, to są historycy. Obserwujemy stały wzrost zainteresowania młodych ludzi, członków rodzin w czwartym, piątym pokoleniu, które chcą się dowiedzieć, jak wyglądały losy ich dziadków, pradziadków, prapradziadków. I tych zapytań jest ciągle więcej, z roku na rok ich przybywa. Więc o zainteresowanie się nie musimy martwić. Bardziej i tutaj przykładamy ogromną wagę do tego, aby wszystkie te wnioski realizować w wyznaczonym czasie, bo to też jest warte podkreślenia, że inaczej niż w innych archiwach, w Instytucie Pamięci Narodowej na realizację większości spraw mamy określony czas i on nie jest wcale długi, a kwerendy są skomplikowane. I jeszcze jedna rzecz. Zwykle jest tak, że badacz jedzie tam, gdzie dokumenty są przechowywane. A w Instytucie Pamięci Narodowej jest tak, że te dokumenty przyjadą do badacza. Czyli jeżeli ktoś jest z Gdańska i tam składa wniosek, tam pracuje, to materiały archiwalne są mu udostępniane w Gdańsku. Ja z góry powiem, że niezwykle rzadko wozimy i przewozimy oryginały, od dawna tego nie robimy, są to bardzo sporadyczne przypadki, ale digitalizujemy te materiały na potrzeby naszych wnioskodawców i albo udostępniamy je online, jeżeli takie życzenie ma wnioskodawca, albo te kopie można, bo mamy jedno repozytorium cyfrowe i każdy w dowolnym miejscu w Polsce, archiwista, pracownik Instytutu, może z tego repozytorium korzystać. Więc jeżeli materiały już są zdigitalizowane, to naukowiec, dziennikarz, który przychodzi do naszej czytelni niemalże w czasie rzeczywistym, tym samym może te materiały na komputerach w czytelni zobaczyć. Ale to też jest warte podkreślenia, że nie tak jak w przypadku innych archiwów, trzeba jeździć w różne miejsca w Polsce, ale te materiały dbamy o to, aby były udostępniane w miejscu, w którym mieszka nasz wnioskodawca.
Ja to wszystko potwierdzam i mało tego muszę powiedzieć jeszcze Państwu, że dzięki profesjonalizmowi pani dyrektor i całego zespołu czasami jest tak, że można o coś zapytać, dopytać i to jest jeszcze dokładniej sprawdzone. Jest kilka tematów, czy spraw, czy osób, kiedy do pani dyrektor zwracałem się z prośbą i zawsze okazało się, że to wszystko zostało na moją prośbę zrobione z nadatkiem, za co jestem i pani dyrektor, i wszystkim pracownikom archiwum bardzo wdzięczny, że pod tym względem też widać, jak to archiwum żyje i jak czasami w trakcie po prostu prac, gromadzenia, dochodzenia nowych dokumentów czy ich inwentaryzacji, opisu, dochodzą tak naprawdę niby nowe materiały, które już były w tym archiwum, ale zostały precyzyjnie zlokalizowane.
Tak, to jest wielka sprawa. Bardzo dużo energii i czasu poświęcamy na indeksację tych zbiorów. Mamy 17 milionów jednostek archiwalnych ponad opisanych w cyfrowym archiwum, ale 25 milionów rekordów indeksu osobowego. I to będzie przyrastało, ponieważ wiemy, jak ważne jest to, aby docierać do konkretnych informacji o konkretnych osobach. Zawsze staramy się udzielić precyzyjnej informacji naszym wnioskodawcom, pokierować ich też do innych archiwów, innych instytucji. Często zwracają się do nas z prośbą o kwerendę, o sprawdzenia też osoby starsze, którym bardzo trudno jest odnaleźć się w gąszczu sieci archiwalnej i tu też staramy się i pomagamy i wskazujemy, gdzie mogą znaleźć interesujące ich materiały.
I ja odsyłam wszystkich Państwa zainteresowanych w ogóle historią, rzeczywistością polityczną, społeczną, do korzystania przede wszystkim właśnie, bo to jest narzędzie powszechnie dostępne za sprawą internetu, do inwentarza. Przypomnę raz jeszcze adres inwentarz.ipn.gov.pl. Ja kiedyś tak trafiłem na przykład na masę bardzo ciekawych dokumentów, o których potem rozmawiałem z Tomaszem Krokiem, który pracuje w Warszawskim Instytucie Pamięci Narodowej, na temat na przykład masonerii. Wbijając sam rekord masoneria, okazało się, że tych dokumentów jest bardzo dużo. Są nawet dokumenty przedwojenne, zajęte przez Urząd Bezpieczeństwa po wojnie. Jedno z prywatnych archiwów zostało, zdaje się, zajęte. Nie chcę teraz wprowadzać Państwa w błąd, ale można sobie robić różne eksperymenty tematyczne i zawsze coś ciekawego wyskoczy. A zwłaszcza dla tych, którzy szczególnie są ukierunkowani na jakieś badania, ten inwentarz dużo rzeczy podpowiada. Czasami można trafić na naprawdę bardzo ciekawe tropy, czy osobowe, czy tematyczne. Ja gratuluję Pani Dyrektor ciężkiej pracy, którą Państwo wykonujecie, bo tak jak mówię, miałem przyjemność 6 grudnia w święto Darczyńcy jeszcze raz, po raz kolejny bezpośrednio zobaczyć, jak ta praca wygląda, na czym ona polega i ta cała wiedza, ta cała mądrość instytucjonalna robi naprawdę ogromne wrażenie i bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za te słowa uznania. To wielka radość, przyjemność kierować tak fantastycznym zespołem. To naprawdę świetni ludzie z ogromną pasją i dlatego możemy robić takie rzeczy, jak do tej pory udawało nam się zrobić. Dziękuję w ich imieniu i własnym i dziękuję za rozmowę. Zapraszam do tego, aby korzystać z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.